Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry, witam serdecznie panią.
Minister zdrowia stwierdził, że czwarta fala pandemii jest już właściwie przesądzona. Przygotowujemy się do niej. Czy wobec tego musimy się liczyć z powtórką scenariusza z jesieni ubiegłego roku, a więc zdalne nauczanie, lockdown i wszystko, co się z tym wiąże? Czy rząd rozważa taki scenariusz?
Mam nadzieję, że nie grozi nam taki scenariusz, choć oczywiście podchodzimy z pokorą do wszystkich możliwych scenariuszy, bo COVID już nieraz pokazał, że ma bardzo kapryśną naturę. Ten wirus jest nieprzewidywalny, dlatego skoro mamy na niego najlepsze remedium, a takim remedium są szczepienia, to gorąco do tego zachęcam, bo przed tą czwartą falą możemy się obronić przynajmniej w tym stopniu z całą pewnością, że zgonów będzie dużo, dużo mniej, a to największa tragedia, więc postarajmy się ponamawiać znajomych, którzy są jeszcze sceptyczni, powątpiewają do tego, żeby się rzeczywiście zaszczepić. Wtedy ostrze tej czwartej ewentualnej fali zostanie z całą pewnością stępione.
Nikt z nas nie chce ponownego lockdownu, nie chcą tego lockdownu również ci, którzy się nie szczepią. Jak wobec tego ich do tego przekonać? Mamy teraz ponad 40% w pełni zaszczepionych Polaków, to zdecydowanie za mało, żeby uzyskać odporność populacyjną. I właściwie to mało kto już sobie wyobraża powtórne zamrażanie gospodarki. Mamy luz, wakacje, wydaje się, że gorzej nie będzie.
Tak było też rok temu, że wszyscy myśleli, że już mamy COVID za sobą, przynajmniej w znacznym stopniu, a potem nadeszła druga fala, trzecia fala i dopiero szczepionki osłabiły zdecydowanie działanie tego potwornego wirusa, tej strasznej choroby. W związku z tym nie można tego lekceważyć. Rzeczywiście jest tak, że te kraje, które dzisiaj doświadczają czwartej fali, mają sytuację łagodniejszego przejścia społeczeństwa przez tą falę niż drugą czy trzecią, ale ja bym naprawdę ze wszech miar radził nie lekceważyć tej fali. Najlepszą metodą, żeby do niej nie dopuścić, albo przynajmniej, żeby ona była taką niewielką falą, jest zaszczepić jak największą część Polaków. I dlatego staramy się zachęcić na najróżniejsze sposoby, poprzez konkursy w ochotniczych strażach pożarnych, koła gospodyń wiejskich, a skończywszy na tym, że mamy specjalne pakiety motywacyjne dla lekarzy, pielęgniarek, po to, żeby oni docierali do naszych obywateli, którzy się jeszcze nie zaszczepili.
Nie chce pan premier się uciekać do takiego straszenia ponownym zamrożeniem niektórych gałęzi gospodarki, co bardzo, bardzo by ludzi zdenerwowało i no, załamało trochę. Bo
cały czas mam nadzieję taką, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Wielka Brytania, która aktualnie przechodzi bardzo wysoki poziom zachorowań, ustrzega się przed tym właśnie dzięki dużemu procentowi zaszczepionej populacji.
Wśród osób niezaszczepionych jest też niestety sporo medyków i nauczycieli. Czy rząd rozważa wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla tych grup społecznych, co zresztą też rekomenduje Komitet Zdrowia Publicznego
Polskiej Akademii? Na szczęście wśród medyków jest to naprawdę, wśród lekarzy w szczególności, bardzo, bardzo niewielki procent. I wiemy również, że przed ewentualną czwartą falą jeszcze kilka procent dodatkowo się zamierza zaszczepić. Wiemy to z badań, więc ten problem będzie zupełnie marginalny.
A paszporty szczepionkowe, na przykład uprawniające do wejścia do klubów, które na przykład jesienią chce wprowadzić już brytyjski rząd, jest też w Polsce rozważane.
Taka możliwość? Pani redaktor, takie paszporty już na zachodzie Europy funkcjonują. Na Węgrzech już od 2 czy 3 miesięcy. Ja widziałem taki paszport, premier Węgier mi pokazywał. Inne kraje mają takie paszporty także. W związku z tym Polacy, którzy jeżdżą za granicę, już dzisiaj wiedzą, że muszą mieć ten QR-kod, muszą mieć potwierdzenie szczepienia, względnie przejść na miejscu testy.
Paszport, który na przykład pozwoliłby nam wejść do klubów.
Właśnie inni takie paszporty już zorganizowali. Wszyscy mają świadomość tego w innych krajach, że są one obowiązkowe. My natomiast staramy się cały czas poprzez perswazję doprowadzić do tego, żeby jak największa część naszej populacji, naszej ludności została zaszczepiona.
Wracamy na nasze podlaskie podwórko. Czy jest szansa na wsparcie ze strony rządu spółdzielców upadłej mleczarni Bielmlek z Bielska Podlaskiego, którzy, przypomnę, mają do spłacenia ponad 20 milionów złotych z ponad 300 milionowego długu spółdzielni, dostają wezwania do zapłaty. Wiem, że podlaski poseł Lech Kołakowski miał rozmawiać z panem premierem na ten temat. Czy jest jakaś dobra wiadomość dla tych ludzi?
Tak, i pan poseł Kołakowski rozmawiał ze mną niejednokrotnie, zresztą już od dłuższego czasu, bo działamy razem z panem ministrem rolnictwa nad wypracowaniem odpowiedniego schematu, takiego, który przynajmniej częściowo mógłby ulżyć tym rolnikom, którzy nie otrzymali zapłaty, bo jest też taka grupa, za dostawy do spółdzielni, oraz także spółdzielcom, którzy zostali poszkodowani. Niestety jest to problem szeroki i pan poseł Lech Kołakowski zwrócił moją uwagę na ten problem. Także pan poseł Mieczysław Baszko i pan poseł Jarosław Zieliński mówili mi o tym problemie, więc mamy tego nie tylko świadomość, ale jesteśmy bliscy wypracowania rozwiązania.
Czyli jest jakaś szansa na specustawę na przykład?
Być może nie będzie tutaj potrzebny aż akt legislacyjny takiej rangi.
Województwo podlaskie, które pan premier odwiedza, jest w wielu dziedzinach niestety Polską B, chociaż bardzo tego nie chcemy. Tak jest na przykład z podłączeniem do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zwłaszcza z tą kanalizacją w naszym regionie nie jest najlepiej. Tutaj zdecydowanie odbiegamy od średniej krajowej i według ostatnich danych Urzędu Statystycznego w naszym regionie jest do niej podłączonych teraz około 65% gospodarstw, ale te statystyki zawyżają miasta, no bo na wsiach ten wskaźnik wynosi około 23%, to prawie połowa mniej niż średnia krajowa. Czy podlascy rolnicy mają szansę na zmianę tej sytuacji, zważywszy, że samorządów na takie inwestycje, jak wiadomo, nie stać?
O tak, jak najbardziej tak, pani redaktor. Tutaj strzeliła pani w dziesiątkę, ponieważ częścią Polskiego Ładu jest właśnie budowa i modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych. Rzeczywiście jest tak, że na terenach wiejskich jest to dzisiaj pewnie 45%, a w województwie podlaskim jeszcze mniej, jak pani przytoczyła, 23%. W związku z tym mogę powiedzieć, że szanowni państwo, to taki parametr, taki projekt, który bardzo łatwo będziecie mogli sprawdzić. Sprawdzicie za 2 lata, ile dodatkowych gospodarstw tutaj na Podlasiu, tu w województwie podlaskim zostało podłączonych pod sieć wodociągową i kanalizacyjną. Jestem przekonany, że ta sytuacja ulegnie znaczącej poprawie i jak porównamy sobie ten przedział czasu, te 2 lata najbliższe i poprzednie 20 lat, to dostrzeżecie państwo różnicę.
I już rozumiem, że można się o tę pomoc ubiegać od teraz.
Tak, można aplikować. Samorządy wszystkie, zarówno poziomu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i miasta na prawach powiatu, mogą ubiegać się o środki z programu rządowego Polski Ład.
Bardzo niepokoi nas też demografia. W Polskim Ładzie sporo się mówi o rodzinie. Jest też wiele programów społecznych, wsparcia tych rodzin. Ale co zrobić, panie premierze, żeby w tych rodzinach rodziło się więcej dzieci? Czy jest jakaś rządowa strategia na poprawę tej sytuacji demograficznej w Polsce?
Tak, przyjęliśmy z panią minister Maląg już wstępne projekty z rządowej strategii 2.0, tak mogę powiedzieć, dotyczącej demografii. Ta pierwsza dotyczyła naszego wielkiego programu 500+. Bez tego programu, pani redaktor, być może rodziło się by jeszcze mniej dzieci. Chyba należy tak przypuszczać, prawda, skoro ten program bardzo mocno dopomógł w wychowywaniu dzieci, w ich kształceniu. Jednak za mało cały czas się rodzi dzieci w Polsce. Ja bym chciał, żeby naród polski był jeszcze bardziej liczny, dużo bardziej liczny i żeby za 10-20 lat nie było takiego problemu ze starzeniem się społeczeństwa, jaki mamy dzisiaj. Stąd na przykład projekt w ramach Polskiego Ładu, który nazywamy Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. To projekt, który ma dla rodziców, którzy mają 2, 3 dzieci, więcej dać ten dodatkowy jeszcze impuls po to, żeby kiedy chcą podjąć tę decyzję o narodzinach dziecka, żeby tę decyzję podjęli, żeby się nie wahali, bo wiemy od ekspertów, że w tym okresie między 13 a 36 miesiącem życia dziecka bardzo trudno jest związać koniec z końcem i stąd skumulowanie środków 12 tysięcy złotych na ten okres dla młodych rodzin.
I jeszcze na koniec ranking z wirtualnego świata. Właśnie Instytut Przywództwa podał, że premier Mateusz Morawiecki jest najdroższym medialnie politykiem w polskim internecie. Tak gwoli wyjaśnienia. Gdyby pana publikacje były reklamą, to trzeba by było za nie zapłacić blisko 124 miliony złotych. Taka jest wartość tego przekazu. Dodajmy, że zdeklasował pan inne najważniejsze osoby w państwie, ale też
panie
opozycję.
Redaktor,
na przykład,
błagam.
Panie premierze, nowy lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. 6. miejsce z wartością przekazu ponad 40 milionów. Poprzedni lider Borys Budka na 10. miejscu, a lider Polski 2050, Szymon Hołownia na 12. Jak się zdobywa taką dominację w internecie, panie premierze?
Pani redaktor, ja jestem naprawdę pełen pokory do aktywności. Być może ona prowadzi do tego, że z racji funkcji, którą sprawuję, ale także mojej aktywności na terenie kraju i za granicą jest to jakoś dostrzegane. Nie znam się na tego typu rankingach, nie przykładam do nich za dużej wagi. Szanuję wszystkich moich oponentów politycznych, a przede wszystkim internautom życzę tego, żeby potrafili po prostu doszukiwać się w internecie, gdzie mamy zalew informacji prawdziwych, rzetelnych. Na tym mi najbardziej zależy.
No ale mimo tego, że pan premier nie przywiązuje do tego wagi, gratulujemy zwycięstwa w tym rankingu przywództwa i bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony
dziękuję
czas.
Dziękuję bardzo pani i dziękuję państwu.